Komedia jest trudna do oceny. Problemem jest to, że nie jest śmieszne to, co jest śmieszne, ale to, co kogo bawi. Zatem ocena filmów stricte komediowych nie może się zawierać tylko w tym, że ja powiem, no śmieszne, bo ktoś inny powie, a że wcale nie. A jeszcze ktoś inny powie, ale śmieszne. Ja powiem, no Nicolas Cage jak Nicolas Cage, a ktoś inny powie, Cage jak Cage. I w zasadzie do tego można spłycić całą recenzję filmu Nieznośny ciężar wielkiego talentu, Unbearable Weight of Massive Talent, a.k.a. ten film z Nicolasem Cage'em, gdzie Cage gra samego siebie. O tym będzie dzisiaj w coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar, zaczynamy.
La photographie c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say.
Coś obejrzanego.
Tylko, że wcale nie gra samego siebie Nicolas Cage. To mit, z którym trzeba się rozprawić już na samym starcie, bo Nicolas Cage gra w tym filmie fikcyjną, wyolbrzymioną wersję samego siebie, bazującą na tych samych aktorskich doborach, co oryginalny Nicolas Cage. Więc ten Nick Cage to wersja fikcyjna. I w zasadzie pierwsza scena powinna rozwiać wszelkie nasze wątpliwości co do tego, bo Nick Cage na początku wychodzi na kompletnego dupka. I gdyby w rzeczywistości był kompletnym dupkiem, to by w takim filmie nie zagrał. A z materiałów promocyjnych jawi się jako człowiek bardzo szczery, świadomy swojej renomy, z tej postury, ikony w kinie, ale nie traktuje tego specjalnie na poważnie, chociaż trochę jest w tym poważny, bo to nie jest pierwszy taki koncept, żeby Nicolas Cage zagrał w czymś Nicolasa Cage'a. Takich ról było już kilka, zazwyczaj gościnnych, i za każdym razem Cage odmawiał, ale do tego filmu przekonał go list od twórcy dołączony do scenariusza, tłumaczący jaki jest koncept stojący za tym filmem, że owszem, pośmiejemy się trochę z odbioru Nicolasa Cage'a w popkulturze, ale będzie to służyło jakimś wyższym celom, opowiedzeniu trochę innej, bardziej wartościowej opowieści. Jakim celom i czy się udało? O tym za chwilę, bo to, co już zaznaczę na wstępie, wrócę do tej analizy komedii. Wydaje mi się, że można to potraktować trochę jak ocenę horrorów. Że jasne, można wziąć pod uwagę binarne, straszy czy nie straszy. No ale idąc tą logiką, film, który umieści najwięcej straszaków, screamerów wyskakujących spoza kadru, nagle znikąd będzie najlepszym horrorem w historii, tylko że wcale nie, bo screamery to jest najbardziej leniwy zabieg w historii horrorów, zwłaszcza gdy są bezmyślnie nadużywane, a nie stosowane z jakimś wyczuciem, najwyżej raz na cały film, w momencie, gdy to będzie uzasadnione. I myślę tutaj na przykład chociażby o Hereditary, Dziedzictwo. Tamten jeden screamer mi nie przeszkadzał, bo był tego warty i miał sens w kontekście fabuły. Oceniając horror, powinniśmy brać pod uwagę klimat. Bierzemy pod uwagę to, czy jest to strach powierzchowny, chwilowy, czy jest to strach, który czujemy wewnątrz, podskórny niepokój, który pozostanie z nami po seansie, który będzie nam towarzyszył przy kolejnym obejrzeniu, nawet wtedy, gdy już wiemy, co się wydarzy. Wiemy, kto przeżyje, a kto nie. Tajemnica będzie rozwiązana, ale aura tajemniczości pozostanie. Pod tym względem horrory są trudniejsze do oceny od, nie wiem, zwykłego filmu akcji, ale są prostsze niż komedie. Bo ten film jest komedią. Co gorsza, jest metakomedią. Komedią metatematyczną, czyli film o filmie w ramach filmu, parafrazując wielką postać dla polskiego kina. To już jest w ogóle niemożliwe do zakwalifikowania, bo gdy coś jest meta, no to wypadałoby wziąć pod uwagę intencje twórców, czy coś jest dobre, czy złe celowo, czy coś ma za zadanie obśmiać tematykę, którą porusza, czy coś ma za zadanie wyjaśnić jakiś koncept związany z tą tematyką i trzeba to powiedzieć w ten sposób metatematyczny, bo inaczej to się nie broni, bla 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 bla. Więc w przypadku metafilmów, to tu trzeba wziąć pod uwagę, chyba wskaźnik oryginalności, kreatywności, odjechaności konceptu, który uzasadnia użycie tej metaformy. Mistrzem w tym jest na przykład taki Charlie Kaufman. I jakby opisać pewien film, że jest to film opowiadający o pisaniu scenariusza filmu, który właśnie oglądasz, no to na pierwszy rzut oka wydaje się to banalne. Na drugi w zasadzie zaczyna to być ciekawe, bo jest to niebywale trudne do wyegzekwowania. A jak już się w ogóle obejrzy tą kaufmanowską adaptację, która jest właśnie o tym, no to nie ma się złudzeń, że jest to film wybitny, film rewelacyjny. A w dodatku gra w nim Nicolas Cage jako Charlie Kaufman, twórca tego filmu. I w ten sposób zataczamy metatematyczne koło. Bo sam nieznośny ciężar wielkiego talentu jest w jakiejś mierze filmem o powstawaniu filmu Nieznośny ciężar wielkiego talentu, fikcyjnego filmu Nieznośny ciężar wielkiego talentu. I są w nim nawiązania do adaptacji, bo są w nim nawiązania do całej twórczości Nicolasa Cage'a. Więc gdy chcę pozostać szczery z samym sobą i szczery z odbiorcą, to nie będzie łatwa recenzja. Co jest dość dziwne, bo sam film Nieznośny ciężar wielkiego talentu jest całkiem niezłym filmem i to bardzo przyjemnym w oglądaniu, bardzo łatwym w oglądaniu, więc nie wiem, dlaczego ja w tym momencie narzucam na siebie tą presję, żeby sobie utrudnić całą tę robotę. Chyba po prostu mi się w tym momencie wewnętrzny Nicolas Cage uzewnętrznia. Film niezły, ale niewybitny, ale też z drugiej strony, czy ktoś oczekiwał wybitnego filmu? No ja nie i myślę, że mało który z widzów oczekiwał filmu wybitnego. I w jakiejś mierze oczywiście powinno się oceniać gotowy produkt, powinno się oceniać to, co dostajemy na ekranie. W przypadku tego filmu jest dość trudno, bo historia jego powstawania, a raczej to, że taki film powstaje, ma szansę powstać, no to już od paru ładnych lat się o tym mówiło. Scenariusz do tego filmu, do filmu, w którym Nicolas Cage gra Nicolasa Cage'a i opowiada o swojej karierze, no to o tym to już tak dobre z parę lat można było słyszeć. Jest coś takiego w tym świecie hollywoodzkim, coś co się nazywa czarną listą, The Blacklist. Jest to lista niewyprodukowanych scenariuszów. To zbiera się powiedzmy opinie od ludzi z jakichś studiów, wytwórni filmowych, gdzie oni czytają całą masę i później pyta się ich, dobra, jaki macie tam najciekawszy scenariusz, którego nie da się wyprodukować, który nie doszedł do produkcji z jakichś tam powodów i oni to wypisują, wyszczególniają i gdzieś ten film o Nicolasie Cage'u się pojawiał tam na tej liście. To jest w ogóle bardzo ciekawa lista, bo niejednokrotnie się tak zdarza, że w momencie, gdy one trafiają na tę listę i szersza publika może o nich usłyszeć, to nagle znajduje się ktoś odważny, kto się za taki projekt bierze. Czasami wychodzi to lepiej, czasami wychodzi to gorzej. Na przykład taka Operacja Argo Bena Afflecka bardzo długo była postrzegana za film niemożliwy do zrobienia, wyszło okej, nie nazwą tego filmu wybitnym, co najwyżej średnim, no ale dostał Oscara, nie, za najlepszy film, no to się powinno liczyć. Czy taki Slumdog, to też jest w ogóle film, który bardzo długo nie mógł powstać, aż wreszcie wziął się za to Danny Boyle i też dostał Oscara. I w sumie taki Spotlight, no to też. I Zjawa Iñárritu, ten film, za który Leonardo DiCaprio dostał Oscara, on też był właśnie w tym takim, powiedzmy, że scenariuszowym piekle. No kurczę, może to jest klucz do sukcesu, że te scenariusze niemożliwe do zrealizowania to są pewnie jakieś oscarowe, ale niekoniecznie filmy, których się później jakoś bardzo długo pamięta. No nie wiem, ostatni film, który widziałem, że on wszedł do kin i też na tych listach się pojawiał, to była Obiecująca młoda kobieta. Więc tak, mówimy o filmach, które są w miarę oryginalne w scenariuszu, ale też ryzykowne do zrealizowania. No, o czym ja teraz mówię? Czy Spotlight był trudny do zrealizowania? Czy Spotlight to był film, który był ryzykowny? No z jednej strony tak, bo poruszał wtedy tematykę tabu związaną z pedofilią w kościele katolickim, no ale summa summarum to był film bardzo bezpieczny, bardzo zachowawczy, więc to niekoniecznie się gdzieś tam ze sobą wiąże. Ale wspominam o tym dlatego, że z racji tego, że ten film istniał, że scenariusz do tego filmu gdzieś tam żył swoim życiem, można bardzo łatwo dotrzeć do oryginalnych wersji scenariusza. I sobie przeczytałem po seansie filmu ten scenariusz i to jest naprawdę bardzo dobry scenariusz. I dlaczego on był uznawany za niemożliwy do zaklasyfikowania? Dlatego, że on istnieje tylko wtedy, jeżeli Nicolas Cage się zgodzi. Nie dałoby się zastąpić Nicolasa Cage'a nikim innym. Więc skoro Nicolas Cage się zgodził, no to już jest zupełnie inna rozmowa. To wtedy mogą się producenci, dystrybutorzy między sobą licytować. No bo jest to film, który zapewni jakiś profit, na pewno od ludzi, którzy są zafascynowani postacią Nicolasa Cage'a, a tych ludzi, przynajmniej sądząc po aktywności w internecie, jest dość sporo. Dlaczego ci ludzie są zachłyśnięci postacią Nicolasa Cage'a? Trudne pytanie się wylosowało. Oj, trudne. Ja nie jestem w tym obozie fanatyków Nicolasa Cage'a, bo jest taka kategoria ludzi, którzy oglądają te jego filmy cały czas i jak pojawi się jakikolwiek projekt, nawet z kategorii kina klasy B, C, to oni i tak to obejrzą, bo jest tam Nicolas Cage. To jest nawet całkiem dobre do marketingu, gdy mówimy o kinach studyjnych, kinach niszowych, to oni mogą sobie zrobić taki maraton z Nicolasem Cage'em i na to ludzie pójdą. Od czego to się zaczęło, skąd to się wzięło? Wydaje mi się, że w momencie, gdy Nicolas Cage już niejako zakończył swoją karierę jako gwiazdor kina akcji, a to było mniej więcej po Skarbie Narodów 2, no to to były lata 2000, końcówka pierwszej dekady lat 2000, no to wtedy tam wyszły jakieś sprawy chyba z rozwodem, z pieniędzmi i Nicolas Cage zaczynał po prostu no, robić filmy masowo, robić filmy bez względu na to, kto za tym stoi. Miał tam jakąś swoją stawkę, więc ci pomniejsi producenci po prostu wydawali hajs na Nicolasa Cage'a i wierzyli, że to się obroni niezależnie od tego, co będzie w środku. Trochę tam metoda, praktyka, którą stosował Bruce Willis. I wtedy, gdy się śmialiśmy z Bruce'a Willisa, że haha, patrzcie jak to Bruce Willis się stoczył w swoich wyborach filmowych, jest w stanie nakręcić z 8-10 filmów i wszystkie będą nominowane do Złotej Maliny, także Złote Maliny wystawią mu osobną kategorię, a ty parę tygodni później się okazuje, że jednak Bruce Willis rezygnuje z aktorstwa, bo jest ciężko chory na afazję i już po prostu jego mózg nie przyswaja informacji. Dlatego potrzebuje słuchawki w uchu, żeby mu mówili, jaki jest, co ma zaraz powiedzieć, bo nie jest w stanie zapamiętać scenariusza i wtedy już się nikt nie śmieje i wtedy wszyscy są już na poważnie, że oj, no przykra sprawa z tym Bruce'em Willisem. No w przypadku Nicolasa Cage'a w kontekście filmu Nieznośny Ciężar Wielkiego Talentu jest to wyjaśnione. Jest to takie meta wyjaśnienie, że on jest po prostu ciężko pracującym aktorem, że w każdej innej branży ciężka praca jest wynagradzana, niezależnie od tego, czy ten film jest dobry artystycznie, czy nie, a tutaj się z niego nabijają, że on bierze kłamowate role. Nie wiem, jak to ma się do prawdy, do rzeczywistości. Na pewno gdzieś tam problemy z pieniędzmi były. O tym, że Nicolas Cage ma problemy z hazardem i z impulsywnymi zakupami i dlatego musi brać niekiedy rolę tylko dla pieniędzy. To gdzieś o tym się w branży mówiło. Ale bez względu na to, jaka była jakość tych filmów, w których Nicolas Cage występował, ktoś zwrócił uwagę na to, że jednak jest jakiś jeden stały, konsekwentny element, że zawsze w tych filmach, niezależnie od tego, czy one są dobre czy złe, Nicolas Cage wypada tak samo. I teraz w zależności od tego, czy się sympatyzuje z tym, co do tej pory, co dotychczas zrobił Nicolas Cage z filmami kultowymi, z filmami, które nawet zapewniły mu statuetkę Oscara, czy z filmami, które no po prostu są dobrymi filmami akcji, jak powiedzmy Con Air, czy Face Off, czy Gone in 60 Seconds, to zawsze jest tam Nicolas Cage i po Nicolasie Cage'u możemy się spodziewać tego, że zawsze będzie Nicolasem Cage'em. Będzie miał role lepsze czy gorsze, ale zawsze na ekranie widzimy, o to jest Nicolas Cage, tylko zmienia swoją fryzurę, zmienia swoje ubranie, krzyczy bardziej, krzyczy mniej. I ktoś w internecie dostrzegł, że w sumie na dobrą sprawę w tym szaleństwie jest metoda. I to metoda aktorska. Dlatego, że to, co można powiedzieć o Nicolasie Cage'u i o jego podejściu do aktorstwa, to, że jest to coś zupełnie innego. To już o aktorstwie mówiłem wielokrotnie, że są różne szkoły aktorskie, różne metody aktorskie, różne sposoby na wcielenie się w daną postać, jaką aktorzy stosują. I są pewne konkretne kategorie. I większość aktorów korzysta z którejś z tych szkół. Natomiast Nicolas Cage stosuje sam swoją własną metodę, którą opisywał jako nowoszamanik, czyli połączenie czytania scenariusza, wcielania się w postać z jakąś taką metafizyczną, wręcz uduchowioną, religijną przemianą. Nikt do końca nie wie, na czym polega ta metoda aktorska Nicolasa Cage'a, ale jak się obserwuje jego na ekranie i innych na ekranie, no to widać, że jest to coś zupełnie innego. I teraz znowu, czy to jest dobre, czy złe, to już zależy od indywidualnej wrażliwości. Na pewno jest to kreatywne, na pewno jest to oryginalne, a ja nie będę krytykował ludzi za to, że próbują być kreatywni, oryginalni i próbują robić rzeczy inaczej. I gdzieś ten kult, związany bardzo mocno z memami, bo mnóstwo memów o Nicolasie Cage'u widziałem z 10 lat temu, bo to już mniej więcej tak długo trwa. I gdzieś na fali tego, ten kicz Nicolasa Cage'a, bo niewątpliwie rolę Nicolasa Cage'a i w ogóle postać Nicolasa Cage'a wpadała w ten taki hollywoodzki kicz, urosła do rangi kultu, do rangi kultowego klasyka, do rangi czegoś, co zyskuje w czasie, do rangi czegoś, co niczym dobra whisky, do tego trzeba dorosnąć, do tego smaku i trzeba się z tym oswoić, przyzwyczaić i dopiero wtedy można to w należyty sposób docenić. I nagle z tych ról w filmach, które wpadały w kategorię kina klasy C, kina klasy B, pojawiały się filmy, które owszem, wywodziły się z tych właśnie kategorii kina, no gorszego niż lepszego, ale robiły rzeczy inaczej i nagle były prezentowane na festiwalach filmowych, takie filmy jak Mandy, czy takie filmy jak Pig, który jest ponoć jedną z ulubionych ról Nicolasa Cage'a, który on mógł zagrać, bo było czymś zupełnie innym i ten film też był czymś zupełnie innym. I nagle Nicolas Cage wrócił do serc szerokiej widowni. Wraca do tego statusu gwiazdy kina przez duże G i duże K. I tym filmem, Nieznośny Ciężar Wielkiego Talentu, myślę, że przypieczętowuje tę rolę. To nie jest rola taką, jaką była, powiedzmy, rola dla Matthew McConaughey'a Dallas Buyers Club, czy tam rola w True Detective, która znowu wywinduje go na super mega ścieżki kariery i stanie się najgłośniejszym, najważniejszym nazwiskiem w Hollywood. Nie. Ale jest to rola w filmie, która myślę, że wielu osobom przypomni o tym, dlaczego na przełomie tych lat 90. i wczesnych 2000. Nicolas Cage był wszędzie. Ludziom, którzy nie siedzą w tym fandomie Nicolasa Cage'a. I może część z tych ludzi zarazi sympatią do Nicolasa Cage'a i może oni chętnie sięgną po te dawne dzieła i spojrzą na nie inaczej. I może zamiast dostrzegać kicz i przeaktorzenie tak zwane, bo to jest najczęstszy zarzut, który się daje Nicolasowi Cage'owi, że on przeaktarza to wszystko, że w tych rolach brakuje subtelności, bo faktycznie tych ról, w których on jest o wiele bardziej subtelny, jest niewiele. One są, ale jest ich niewiele i może w ten sposób powstanie samospełniająca się przepowiednia na temat Nicolasa Cage'a. Nie wiem. Wydaje mi się, że tak dużo i tak często wypowiadam tę frazę Nicolas Cage, że ona już jest dla mnie w tym momencie pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia. I już sam na tym etapie gubię się w tym, o czym to ja mówiłem. A mówiłem o tym, że powinno się oceniać gotowy produkt filmowy, a nie sam scenariusz. No, ale czytałem ten scenariusz i scenariusz, który był napisany, jest o wiele lepszy, bądź jakby to ująć, spójniejszy niż gotowy film, który otrzymujemy. I tutaj, gdybym miał zgadywać, co poszło nie tak, co było jakąś zmianą, no to pierwszy i w zasadzie jedyny pomysł, jaki mi przychodzi do głowy, to taka ingerencja studia filmowego, tych osób, które płacą za ten film i oczekują zwrotu, ale to są te osoby, to są ci decydenci, którzy no, lubią oryginalne koncepty, takie, które fajnie można jakoś marketingowo sprzedać, ale nie za odważne. Trzeba to w jakiś sposób spłycić, trzeba tutaj dodać pewne elementy, które wiadomo, że przyciągają widzów. Widać w tym filmie, jak się go ogląda, że on jest trochę poszatkowany. Widać wprost, że są elementy, które były dokręcane później. I to są zazwyczaj te elementy, co do których możemy się zastanowić, okej, gdzie jest ta postać, która była z nami na początku filmu, a później już nikt o niej nie wspomina? Albo dlaczego oni się tutaj tak trochę różnią wyglądem? Albo to nie miało znaczenia w kontekście tego, co oglądaliśmy wcześniej na ekranie. I wydaje mi się, że to jest wina trochę beznadziejnych dokrętek, wina może braku zaufania studia w ten projekt. I mógłbym powiedzieć, że to są elementy, które wpływają na to, że ten film jest średni. Tylko problem jest w tym, że to jest film metatematyczny i on niejako uprzedza możliwość, że tak się może wydarzyć. Bo o czym opowiada ten film, oprócz tego, że jest to Nicolas Cage jako Nicolas Cage? No to obserwujemy tam właśnie Nicka Cage'a, który jest aktorem, który lata swojej świetności ma za sobą, a teraz jest no po prostu legendą samego siebie i tak sobie żyje i w jakimś momencie nawet dochodzi do wniosku, że chciałby swoją karierę w jakiś sposób ożywić. No ale gdy nie dostaje wymarzonej roli, gdzie w oryginalnym scenariuszu to była rola u Quentina Tarantino, co ma jakieś takie dodatkowe drugie dno, bo Quentin Tarantino jest znany z tego, że on ożywia kariery aktorów, którzy już swoje lata świetności mają za sobą. Patrz chociażby John Travolta w Pulp Fiction, czy weźmy takiego Brada Pitta w Once Upon a Time in Hollywood, gdzie nikt nie powie, że Brad Pitt lata swojej świetności ma już za sobą, ale nie widzieliśmy Brada Pitta takiego, jakim on jest. Natomiast w tej wersji gotowej, no zakładam, że Quentina się nie dało ściągnąć, ja to rozumiem doskonale, tam jest David Gordon Green i to też ma jakieś tam, powiedzmy, no nie jest to już aż tak ciekawe popkulturowo, ale okej, powiedzmy, że to się w jakiś sposób broni. No ale gdy Nick Cage nie dostaje tej roli, no to uznaje, że dobra, koniec z aktorstwem, no ale są jeszcze długi i cała reszta, więc gdy otrzymuje propozycję, żeby za $1,000,000 wystąpić, pojawić się na urodzinach jakiegoś ekscentrycznego multimilionera gdzieś tam w Europie, no to mówi okej, zgadzam się. No to biorąc pod uwagę całe konsekwencje i problemy finansowe, okej, zgadzam się. To z kolei brzmi trochę jak punkt wyjścia fabularny do filmu Indecent Proposal, nie moralna propozycja. Tam Nicolasa Cage'a nie było, ale była Demi Moore i to też ma znaczenie dla dalszej części tego filmu. No i gdy Nick Cage przyjeżdża na te urodziny, no to okazuje się, że z powodu splotu nieszczęśliwych okoliczności jest uwikłany w sam środek dziwnej walki pomiędzy CIA a handlarzami bronią w Europie. Poznajemy agentów CIA, którzy mówią mu: Nick Cage, dobrze, że tu jesteś, dobrze, że idziesz na te urodziny, bo tak naprawdę ten człowiek jest osobą, którą ścigamy i ty nam pomożesz go zgarnąć, ponieważ jesteśmy CIA i jesteśmy w stanie cię przekonać. Więc Nick Cage próbuje w jakiś sposób być tym quasi-agentem, szpiegiem, a zarazem też aktorem, który próbuje odzyskać swoją karierę i próbuje być miły dla swojego gospodarza, który okazuje się być ogromnym fanem kina, ogromnym fanem Nicolasa Cage'a. Kira. No i żeby w jakiś sposób pozostać na tym, na tej tajemniczej wyspie, na której oni się znajdują, gdzie tą tajemniczą wyspą jest Majorka, chociaż to w żaden sposób nie wygląda jak Majorka, bo oni to kręcili w Dubrowniku w Chorwacji, ale tutaj znowu się czepiam rzeczy, które nie mają większego znaczenia. Więc postanawiają razem z tym swoim gospodarzem, Nick Cage postanawia wraz z tym swoim gospodarzem wymyślić film, bo wspólny, bo dobrze się dogadują i ten film, który oni wymyślają w trakcie, no to jest dokładnie mniej więcej fabuła tego filmu, nie zdąśny ciężar wielkiego talentu. Zgubiliście się już, bo faktycznie można się pogubić, ale jak się to ogląda, to ma więcej sensu. Tak czy siak, skoro już wyjaśniłem fabułę, to już tłumaczę, dlaczego ten film jest metatematyczny, ponieważ gdy oni sobie siedzą i wymyślają fabułę tego filmu, to stwierdzają, że nie można zrobić prostego filmu, który będzie dramatem między dwójką ludzi, jakąś taką obserwacją niesamowitych, ciekawych postaci, dlatego że wytwórnie filmowe będą chciały tam na siłę wcisnąć wątki akcji, wątki sensacyjne, jakieś pościgi, wybuchy, eksplozje, strzelaniny. I już czytałem w internecie, że to w jakiś sposób uzasadnia to, że ten film jest trochę niespójny i ma tą ingerencję studia, które wydawać by się mogło na siłę dorzuciło tam te eksplozje, wyścigi i pościgi, bo to się sprzedaje, bo to można wrzucić do zwiastunów. Trochę nie kupuję tej konwencji i w kontekście metatematyczności to nie jest dla mnie aż tak oryginalne jak to, co robił Charlie Kaufman. Jest to metatematyczne, ale czy jest to oryginalna metatematyczność? No, niespecjalnie. Nie do końca. No ale skoro to nie jest film akcji, mimo że ma te elementy akcji, a już ustaliliśmy na samym początku, że jest to komedia, no to wypadałoby powiedzieć, jak to wypada na tle komediowym. No ale to co, ja mam oceniać tylko komedię przez pryzmat gagów, które się tam pojawiają? No to przez pryzmat gagów, okej, śmiało można powiedzieć, są w tym filmie sceny, w których można wybuchnąć śmiechem na całą salę kinową. Naprawdę, są takie elementy i one nie są w żaden sposób wymuszone. Są tam elementy śmieszne, są tam też gagi i żarty, które nie działają. Jakbym miał to rozpatrywać w proporcjach, no to może 60% do 40% na korzyść tych gagów, które działają. Najczęściej, paradoksalnie, będą to gagi związane z fizycznością, wykorzystujące tę niespotykaną energię, jaką posiada Nicolas Cage i przekuwającą ją właśnie w bardzo ciekawe elementy komedii fizycznej, komedii związanej z ruchem, z pracą kamery, z blokowaniem sceny, z bieganiem i ze skakaniem, a niekoniecznie te gagi, które są wypowiadane, niekoniecznie te, które są napisane, te, które najczęściej będą nawiązywały do twórczości Nicolasa Cage'a. Bo to, co też znowu trzeba wiedzieć o tym filmie, czego można było się spodziewać po tym filmie, to, że przyjemność wynikająca z tego filmu będzie uzależniona od tego, ile nawiązań, ile odwołań do wcześniejszej twórczości Nicolasa Cage'a się zrozumie. Ile z tych filmów się widziało i ile się rozumie z tego, dlaczego te filmy, które on do tej pory stworzył, są kultowe. Nie mam pojęcia, jakby ten film odebrała osoba, która nic nie wie o Nicolasie Cage'u. I w sumie jestem tym bardzo zaciekawiony. Jeżeli znacie kogoś, kto nic nie wie o Nicolasie Cage'u i zobaczyła ta osoba ten film, to dajcie mi znać, jaka była reakcja, bo trudno mi jest to sobie wyobrazić, czy byłaby to reakcja pozytywna, czy negatywna. Nie jest to film dla takich osób. Absolutnie nie było to planowane, żeby ten film widziały osoby, które nic o Cage'u nie wiedzą. I to jest w sumie na swój sposób fascynujące. Jest to film dla bardzo wąskiego grona widzów. Jest to film, który jest idealnie przemyślany dla tych, którzy Nicolasa Cage'a kochają. To oni dostaną w tym filmie wszystko to, czego mogliby się spodziewać i jeszcze więcej. Natomiast dla tych wszystkich, którzy, no powiedzmy, traktują Nicolasa Cage'a ciepło, pozytywnie, / obojętnie, no to jest to całkiem niezły seans, całkiem niezłe kino.
Coś obejrzanego.
Nicolas Cage w filmie Nieznośny ciężar wielkiego talentu, no jakbym miał go oceniać, no to jest to Nicolas Cage w skali, gdzie maksimum to jest Nicolas Cage. Jest tam 100%, a nawet 120% Nicolasa Cage'a w Nicolasie Cage'u. Ale co fascynujące, to absolutnie najciekawszą postacią, najciekawszą kreacją w tym filmie nie jest Nick Cage, ale Javi, grany przez Pedro Pascala. Boże, jak ja uwielbiam Pedro Pascala, on jest wspaniałym aktorem i w tym filmie po raz kolejny dowodzi tego, że niezależnie od jakości produkcji, w której on występuje, to w każdej produkcji kradnie każdą scenę. I to było ewidentne w Grze o Tron, bo to jest praktycznie rola, która go wywindowała do tej czołówki hollywoodzkiej, gdzie tam, wcielając się w Obryna Martella, no to to czyniło ten sezon jednym z najlepszych sezonów, mimo że on się tam nie pojawia. On tam jest, na, nie wiem, 5-6 odcinków, to jednak każda scena, w której jest, jest super. Pedro Pascal myślę, że nakłonił wiele osób do oglądania Narcos i to ponad ten pierwszy sezon. Narcos to był dobry serial, to były całkiem niezłe kreacje. Oczywiście Wagner Moura jako Pablo Escobar, super, ale to jednak Pedro Pascal, to jednak jego się pamięta najmocniej, a nie tego typa, który w ogóle grał główną rolę. Nie pamiętam już nawet, jak on się nazywał, no bo to było... No bo on był po prostu właśnie taki bez wyrazu, bez charyzmy, w kontrze do Pedro Pascala. Czy nawet ten sequel do Wonder Woman, który był mierny, w porywach okropny, ale raczej przez większość czasu mierny, no to bez względu na to, jaki był ten film, Pedro Pascal był tam wow, był super. A w tym filmie, no to już mamy maksimum możliwości do tego, żeby zobaczyć jego zdolności komediowe, które są rewelacyjne. I to, że on jest w stanie na ekranie dorównać poziomem pokręconości Nicolasowi Cage'owi, a nawet w pewnych scenach go przebić, no to za to gigantyczne ukłony. Nawet gdzieś wydaje mi się, że przeczytałem przy okazji któregoś wywiadu, że Nicolas Cage po przeczytaniu scenariusza stwierdził, że może byłoby ciekawiej, gdyby to on zagrał tę rolę, którą ostatecznie zagrał Pedro Pascal, bo jest ciekawsza, bo jest lepiej napisana, bo ma większą jakąś tam esencję, na podstawie której można coś budować i że to byłoby jeszcze bardziej metatematyczne, gdyby Nicolas Cage nie grał Nicolasa Cage'a, tylko swojego własnego fana, tylko że to już byłoby za dużo do przełknięcia dla przeciętnego widza, ale w momencie, gdy w tej roli obsadzono Pedro Pascala, no to Nick Cage zrezygnował, bo Pedro Pascal jest za rewelacyjny w tej roli i oni mają niesamowitą chemię na ekranie i to jest chyba największy atut tego filmu, pomijając te nawiązania popkulturowe, które są, bo są, to jednak chemia i energia, którą oni mają na ekranie, czyni ten film no, naprawdę znośnym w oglądaniu, naprawdę przyjemnym. Jest to, pomijając metakomedię, metatematyczność, komedię satyryczną, to jest to film o bromansie, przepięknej przyjaźni między dwójką mężczyzn, których łączy pasja i ogromne zamiłowanie do kina. To wypada świetnie. Cała reszta jest na ekranie. Trudno mi sobie przypomnieć, żeby tam było coś więcej na ekranie poza tą dwójką. Wiem, że tam w jedną z ról gra Tiffany Haddish, która jest Tiffany Haddish i jest w tym filmie i Tiffany Haddish praktycznie w każdej roli jest sobą, co paradoksalnie by się wydawało, że w filmie, w którym Nick Cage jest sobą, nie powinno mi tak przeszkadzać, ale ona jest po prostu sobą, nudną wersją siebie, a jak jeszcze w którymś wywiadzie Nicolas Cage przyznał, że ona została w tym filmie obsadzona po tym, jak rozmawiał ze swoim przyjacielem Polem Schraderem, który polecał ją po tym, co ona pokazała w Hazardziście, a mój stosunek do Hazardzisty jest dość znany, no to już jest dla mnie kompletnie niewytłumaczalne. Więc są pozytywy, Pedro Pascal, Nick Cage, a negatywy to jest Tiffany Haddish, która jest w tym filmie na tyle mało, że to nie przeszkadza. A cała reszta, jakieś tam wydarzenia na ekranie, no to się tam dzieje. No trudno ten film oceniać, tam nie ma elementów wybitnych, tam nie ma elementów, które jakoś mocno zapadają w pamięć. Nie ma nawet takich linii dialogowych, które by mocno zapamiętały w pamięć, które nie byłyby związane inherentnie z tym, że Nick Cage to Nick Cage i że jest kult tej postaci i ten film to tylko mocniej kultywuje. Chociaż nie. Jest jeden gag, który jest rewelacyjny i cała sala się na nim śmiała i mogę już tylko powiedzieć, że jest to gag związany z filmem Paddington 2. I niejednokrotnie zdarza się tak, że gdy bierze się jakiś internetowy mem i przekłada się go na tą warstwę rzeczywistą, to nie ma prawa działać, ale tutaj ktoś wziął ten mem, że Paddington 2 jest jednym z najlepszych filmów, jakie ukazały się w tym stuleciu i go pociągnął dalej, to tutaj jest to rozegrane perfekcyjnie, zwłaszcza, że nie jest to do końca mem, bo Paddington 2 jest naprawdę, naprawdę bardzo solidnym filmem. Jest naprawdę przepięknym, rewelacyjnym filmem. Filmem, który bywa wrzucany w tą łatkę, że to jest film dla dzieci. Ale to jest najlepsze kino dla dzieci, na którym myślę, że dorośli mają prawo się bawić o wiele, wiele lepiej niż dzieci. Strasznie się pogubiłem w tej recenzji. Przyznaję się do tego bez bicia. Przepraszam, że wypada to dość chaotycznie. Można było tego oczekiwać po tym filmie. Zatem podsumowując, czy warto wybrać się na film Nieznośny ciężar wielkiego talentu w reżyserii Toma Gormicana, a w scenariuszu Toma Gormicana i Kevina Etena? Tak. Nie powiedziałbym, żeby to była pozycja obowiązkowa do wybrania się do kina, chyba że jest się ogromnym miłośnikiem, fanem tego aktora, by nie powiedzieć jego nazwiska, bo już za dużo razy padło to nazwisko tutaj. Jest to film niezły. Jest to film, którego nie nazwałbym stratą czasu w kinie, chociaż momentami bywa lepszy bądź gorszy. Może ten film jest o wiele ciekawszym seansem w kinie, jeżeli... Nie mogę tego powiedzieć wprost, ponieważ nie wypada, dlatego że są takie rzeczy jak ustawa o wychowaniu w trzeźwości oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ale wydaje mi się, że gdy ogląda się ten film absolutnie zupełnie na trzeźwo, to nie ma się tego samego zestawu emocji, pozytywnych emocji, jaki mógłby nam towarzyszyć, będąc na lekkim rauszu. Takie przynajmniej miałem odczucia w trakcie oglądania tego filmu, zwłaszcza, że jest tam jedna scena, która dość mocno wiąże się z zażywaniem pewnych substancji. Wtedy przyszło mi do głowy, wow, może ten film jeszcze bardziej zyskuje, gdy nie ogląda się go na trzeźwo. Ale to już jest indywidualna kwestia, którą widzowie muszą sobie sami rozwiązać. Nie jest to film zmieniający oblicze świata, nie jest to film, który będzie gdzieś tam, myślę, bardzo mocno rozpamiętywany, ale jest to bardzo ładny, bardzo wdzięczny hołd dla postaci, jaką jest Nicolas Cage i w sumie... Czasami tyle wystarczy. No ale jeżeli chce się zobaczyć po raz kolejny Nicolasa Cage'a, a przy okazji zachwycić się Pedro Pascalem, no to tak, to wtedy warto. To było coś obejrzanego. Dzięki wielkie za słuchanie. Słyszymy się już wkrótce. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.
Coś obejrzanego.